Witamy serdecznie. 14.15, tradycyjnie czwartek. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra.
Dzień dobry, witam.
No i zapowiadaliśmy gościa. Gość ma trudny...
Jak ja się cieszę, że dziś jest gość.
Trudny temat. Temat erotyczny, temat cielesny, temat seksowny, tak powiedzmy, więc musi być pomoc. Pomoc w postaci pana psychologa, pana doktora seksuologa, pana i właśnie nazwisko trudne, więc słuchamy.
Jarek Zabysz, dzień dobry.
Nazwisko tak. Nazwisko trudne, imię bardzo piękne. Panie Jarosławie, panie doktorze, pani doktor, to temat wart zastanowienia się nad tym, czy 60-70-letni partner może być namiętnym kochankiem?
Rozmawiamy. Ja muszę od razu od początku. 60-70 to jest młodzież senioralna.
Możemy w ogóle o tym rozmawiać? Wygłaszać takie słowa jak Kama Sutra na naszej antenie?
Pewnie, że tak.
Tak, na pewno.
Nie, no ja tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego my w ogóle musimy się zastanawiać, czy 60-70-latkowie mogą i chcą uprawiać seks?
Dlatego, że nie mamy jeszcze 60-70 lat. Jak będziemy w tym wieku, to już się nie będziemy zastanawiać, tylko go uprawiać.
Właśnie.
Poprawiam się. 80-90-100 latek.
I tu może jest wyzwanie. Tu może być wyzwanie.
A nie, a właśnie nie. Panie doktorze, zaczęłam 60-70-latkowie, bo to jest tak, że być może ci ludzie zadają sobie takie pytania, że coś na przykład nagle okazuje się, że chcieliby prowadzić bardzo aktywne życie seksualne, nadal takie jak prowadzili jako 30-40-latkowie, 20 i 16, etc. Nie wiem, czy nie za niski wiek, a okazuje się, że to nie jest takie proste i trafiają do pana. Dzieje się tak, że są takie właśnie rozmowy na ten temat, że
tak.
55 nagle i wszystko się zmienia.
No właśnie, bo to pytanie, co się zmienia? Czy się zmienia w naszej głowie, czy się zmienia w naszej fizyczności? Bo to na tych płaszczyznach możemy obserwować pewne ograniczenia, czy też utrudnienia, które uniemożliwiają nam prowadzenie aktywnego życia seksualnego.
No bo musimy sobie głośno powiedzieć, że fizyczność się zmienia, to i zmienia się...
Absolutnie.
Tamto też.
Też się zmienia, to nie znaczy, że koniecznie na gorsze. Co prawda, kiedy dotykają nas choroby, kiedy są to zmiany organiczne, którym też na szczęście jesteśmy w stanie przeciwdziałać, no to musimy się zmienić z tym. Gorzej, jeżeli to właśnie sobie w głowie przestawiamy, że to nie czas, że może nie wypada. Tylko dlaczego? Bardzo wypada.
Pani doktor, wigor, ochota na seks w pani gabinetach widoczna. Że tak powiem, to jest...
Różnie.
Prozdrowotna działalność,
różnie.
Tak powiem, w pewnym
wieku?
Że
naprawdę w gabinecie geriatrycznym bardzo różnie. Czasami jest to temat, który uda się z pewną grupą pacjentów poruszyć, aczkolwiek to nie jest temat priorytetowy. Bo jednak pacjenci przychodzą jakby z inną skalą problemu, przychodzą z problemem cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia, tego, że tych chorób nagle w pewnym wieku robi się tak dużo, a gdzieś na końcu dopiero mają taką potrzebę porozmawiania o tym, że być może te choroby wpływają na to, że ich życie seksualne bardzo straciło na wartości. Ja myślę, że też jest inny problem, że nadal, myślę, że się ze mną zgodzisz, że nadal w tej grupie senioralnej to jest trochę taki temat wstydliwy.
No właśnie, jest wstydliwy i bagatelizowany. Właśnie chociażby to, co mówisz,
tak,
na poziomie chorób.
Bo,
tak?
Bo pacjenci mówią, bo my już tego nie potrzebujemy. Tak. Potrzebujemy.
Oczywiście, że potrzebujemy.
No
tak? Lepiej się czujemy, poprawia się wydolność oddechowa, lepiej działa układ krążenia, odporność, tak? Immunologia.
Tak.
No przecież wszystko działa lepiej, gdyby chcieć uprawiać. Natomiast pojawiają się właśnie te ograniczenia, o których powiedziałaś. Innych chorób, które gdzieś jako skutek uboczny mogą nieść dysfunkcje seksualne, no ale to warto wtedy przedstawić cały obraz, żeby no właśnie zająć się też jakby całościowo leczeniem.
Ale jest to wyczuwalne w Państwa wypowiedziach, że jest taki brak świadomości w tym obszarze.
I znaczy, ja myślę, że to nie jest brak świadomości.
Odpowiedzialni są za to właśnie sami ludzie zainteresowani, bo oni się troszeczkę...
Negatywnie nastawiają do tego, że to już nie jest dla nich.
Trochę się wstydzą, trochę się boją poruszać te tematy, rozmawiać o tym...
Czy są mniej odważni na pewno?
Między sobą rozmawiają?
Myślę, że tak.
Absolutnie tak.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to są, że w takich grupach równolatków...
Może ich powinnam zaprosić. Tutaj. A ciekawe, czy przed mikrofonem byliby tacy chętni i otwarci. Nie, bo to jest
ale
tak,
też,
że... Ale wydawało mi się, że poruszanie tego tematu to nie jest już problem. A okazuje się, że to może być właśnie u podłoża rozmowy na ten temat.
Znaczy, to nie jest problem poruszenie tego tematu,
znaczy,
tylko być może w gabinecie lekarskim to nie jest temat priorytetowy.
Tak, bo dochodzi o
priorytet. A w twoim gabinecie
jest
to temat priorytetowy.
Tak.
I teraz trzeba po prostu zamienić gabinet, żeby móc swobodnie porozmawiać o tym, co nas w sferze naszej seksualności blokuje lub nie, lub właśnie jest fajne i w ogóle nie przeszkadza. I nagle się okazuje, że jest grupa, taka grupa pacjentów, która pomimo tego, że się starzeje, pomimo tego, że się zmienia ciało, nadal czuje się atrakcyjna, chętnie uprawia seks i chce też o tym mówić.
Ale właśnie nie tylko mówić, ale i działać.
I działać,
prawda?
No właśnie.
Na spotkaniach przecież seniorów organizowanych w różnych okolicznościach, poradniach, ten temat się pojawia, jest bardzo chętnie podejmowany przez seniorów, więc on jest istotny.
Ale zobacz, zawsze jak Jarek ma wykłady gdzieś na temat seksualności w grupie senioralnej...
Nie można wejść? Znaczy,
nie,
się dopchać
to też, ale chciałam powiedzieć coś innego, że to jest temat, który zawsze budzi emocje w kuluarach tak zwanych. Czyli to są zawsze tak, a zajęcia praktyczne będą, czyli gdzieś są te dowcipy takie na temat gdzieś tego seksu, życia erotycznego, być może trochę, żeby przymaskować zawstydzenie,
napięcie,
że jesteśmy zainteresowani tym tematem i chcemy wykładu na ten temat posłuchać.
Taki dowcip mi się przypomniał, czy 60-latek może uprawiać seks? Może, tylko mu się nie chce, tak? To jest,
śmieszne. Inny problem. To jest inny problem.
No właśnie. Do pana doktora, do gabinetu przychodzą ludzie już z konkretnymi pytaniami, z konkretnymi, że tak powiem, zagadnieniami. Oni już mają pytanie, czy stoją i przystępują z nogi na nogę i się zastanawiają, jak zacząć. Czy już to jest trochę inaczej niż u pani doktor w gabinecie, jeżeli chodzi o to zawężenie tematu. Mhm. Czy on przychodzi i od razu kawa na ławę?
Nie, tutaj zazwyczaj jest wprost, bo oni przychodzą już konkretnie do seksuologa, więc jakby chcą ten temat podjąć. Natomiast często jest tak, że temat jest o tyle szeroki, że no, musimy zacząć też z innych dziedzin trochę czerpać i poszerzyć jakby temat rozmów, czy badań, czy jakby tam szeroko pojętej diagnostyki o inne obszary. No stąd tak ważne też, żeby ci pacjenci tak naprawdę gdzieś migrowali pomiędzy specjalistami, ale jak się zacznie o tym mówić wprost, to pacjenci będą coraz bardziej świadomi i będą chcieli, myślę, zająć się kompleksowo swoim zdrowiem, tak? Czyli nie tylko tym, że mają podwyższony cholesterol, czy mają nadciśnienie, ale że też to rzutuje na jakość ich życia seksualnego.
No dokładnie. Ja myślę, że to jest też trochę audycja w tej chwili dla 30-50-latków,
ja myślę,
żeby
słuchają.
Za te 10, 15, 30 lat nie wstydzili się i rzeczywiście potrafili rozmawiać na temat, który ciągle jednak, ja myślę, że to jest to ciągle jednak taki temat...
Jest trochę
wstydliwy. Że go chowamy trochę do kieszeni.
Oczywiście,
nie?
Że tak.
Jest.
Bo jak tu się przyznać do jakiejś takiej niemocy?
No właśnie. No właśnie.
Ale to musimy pamiętać, że to jest jakby intymna rozmowa w gabinecie, tu nikogo nie ma, my nie pastwimy przecież nad nikim, tak? My mamy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Tak?
Może mamy ten sam problem.
Właśnie dokładnie. Przychodzą ludzie pewnie, którzy są świadomi już tego, po co przychodzą. Jakby też nie idą po omacku. Widocznie im to jest potrzebne. Albo było ważne, w pewnym momencie przestało być. Trochę to przeszkadza. Może jemu, może jej. Nie wiadomo, o co chodzi. Zaczyna psuć się może trochę w związku.
No właśnie, może, bo to w relacji może, później wychodzi.
Właśnie, może to potem rzutuje na relację, że to taka mała sprawa, takie łóżko, takie niewielkie sprawy pod tytułem właśnie dobry seks, jakaś fajna bliskość, prawda?
Bliskość.
Niekoniecznie cztery razy w tygodniu albo w ciągu dnia, ale w ogóle generalnie ludzie jakby przestają to odczuwać. Ja gdzieś przygotowując się do tej audycji przeczytałam takie zdania, trudne zresztą, ale o tym może porozmawiamy po reklamach, po autopilocie i zrobimy sobie małą przerwę. Mam też muzyczną, małą niespodziankę dla państwa, ale to już wszystko po przerwie. No właśnie, zasłuchaliśmy się. Oczywiście Kalina Jędrusik, oczywiście, bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Rozmawiamy o seksie, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Rozmawiamy o seksie i o tym, o którym śpiewa Kalina Jędrusik i doktor Jarosław Zabojszcz również nam towarzyszy w rozmowie o tym, seksuolog, psycholog. Jeszcze raz wracamy do rozmowy. I miałam powiedzieć, co mnie zastanowiło, kiedy przygotowywałam się do tej audycji, ale zapomniałam. Zastanowiło mnie mnóstwo rzeczy, kiedy pojawiały się informacje 70, 80, 90-latkowie uprawiający seks, to pojawiały się natychmiast takie sytuacje, takie zdania jak przeciwwskazania, takie zdania jak choroby, takie zdania, że wolno tylko pod warunkiem, że nie szkodzi i że jakby sami sobie nie robimy kuku, mówiąc krótko, i że wszystko to zależy od nas, etc., etc., etc. Ale skoro to jest audycja medyczna i nie tylko ma być taka dotycząca ciała i przyjemności, to jednak zapytam pani doktor, bardziej pomaga czy może zaszkodzić? Ostry seks, 70, 70+, 80+.
Pytanie, na co ten 70-latek choruje?
Nadczynność tarczycy.
Nadczynność tarczycy to mu przeszkodzi.
Arytmia.
To mu też może przeszkodzić. Tylko pytanie, co to jest ostry seks, prawda? Bo teraz, no właśnie.
No właśnie, to ja zawsze
i zabrniemy w kozi róg.
Żar są czy do ust.
Właśnie.
Żar są czy do ust. Co pali i niszczy.
Otóż to. Dokładnie. A to jeżeli ma być seks, to nie palący i niszczący, tylko taki, który będzie budował związek.
I wzmacniał.
Wzmacniał stary związek, może budował nowy.
Może.
Bo to są różne sytuacje, prawda? Bo no przecież różne koleje losu nasi pacjenci przechodzą. Natomiast ja myślę, że tak, że jeżeli ktoś jest zdolny i choroby nie powodują zaburzeń w sferze seksualnej, to on się nie zastanawia, czy ma przeciwwskazania. Mhm. Może początek, prawda, że tam gdzieś na początku, jak będzie pacjent po zawale, zacznie brać leki, to zaczyna gdzieś drżeć, że być może ta sfera życia nie będzie już dla niego. Ale potem, jak się okazuje, że może, że nie ma przeciwwskazań, że kardiolodzy, neurolodzy, lekarze wszystkich specjalności mówią nie, tylko proszę to robić rozsądnie, to ja myślę, że ludzie się zaczynają powoli rozkręcać. Mhm. Ja myślę, że jest inny problem. Problem wspomagania pacjentów, przez kolegów i koleżanki. Czyli sąsiad sąsiadowi daje
ciekawie.
Tabletkę. Właśnie, bez wcześniejszej konsultacji lekarza, seksuologa, psychologa. A być może wcale problem nie tkwi w tym, że pacjent potrzebuje tej cudownej tabletki, żeby poprawić swoje życie erotyczne, tylko być może potrzebuje leczenia choroby podstawowej. Mhm. Jaką jest na przykład cukrzyca, nadciśnienie, hipercholesterolemia. Możemy tutaj wymieniać naprawdę wiele chorób. Czy uszkodzenia na poziomie rdzenia, bo to przecież też trzeba o tym mówić. Natomiast mi się wydaje, że jeszcze też dużym problemem są pacjenci w różnej grupie wiekowej, taka grupa pacjentów z chorobami neurologicznymi. To jest duży problem. Nie myślę tutaj tylko o pacjentach po udarach, ale również i o takich trzeba myśleć. Ja muszę powiedzieć, że ja byłam zachwycona szkoleniem kiedyś. W ramach szkolenia geriatrycznego był pan profesor Lew Starowicz. I między innymi był duży temat poświęcony życiu erotycznemu i seksualnemu pacjentów po udarach, ponieważ ten pacjent po udarze i jego partner oboje tego potrzebują. I teraz jak to zrobić, żeby to było satysfakcjonujące, a nie krępujące i męczące?
Dokładnie, no bo tu może być ograniczenie idące z ciała, natomiast to wewnętrzna potrzeba, czy
pozostaje.
To na poziomie bliskości, czy też popędu seksualnego zostaje. No i trzeba teraz jakby temu sprostać.
A seks może chronić przed chorobami? I jakimi?
No, przed wieloma.
Chroni.
No tak.
To nie to, że może chronić, tylko chroni. No przede wszystkim ten układ odpornościowy. No ja bym tutaj powiedziała, że jednak wytwarzają się endorfiny i to wzmacnia naszą immunologię. I
układ
sprawia, że pacjent jest szczęśliwszy.
Tak, ale właśnie, bo jedno to jest układ immunologiczny i ta naturalna bariera, która się pojawia. Drugie to jest nasza satysfakcja psychiczna, którą my mamy.
To może słuchajcie, jeżeli seks to forma aktywności i ona, na przykład współżycie z partnerem, to może zastąpić kiki lub na przykład chodzenie dookoła stawiku na morenie.
Nie.
Na przykład może się komuś nie chce wyjść z domu, to można to po prostu w jakiś sposób potraktować. Przepraszam.
Nie.
To może uzupełnić.
Nie, chyba, że seks na świeżym powietrzu.
Seks na świeżym powietrzu w lutym na pewno pomoże.
Nie
zastąpi. Nas przed
nie zastąpi. On jest tak samo ważny, a może nawet i ważniejszy, ale nie zastąpi spaceru.
Nie, absolutnie, ale może być doskonałym albo kijki uzupełnieniem seksu, czy seks kijków, tak? To nie wiadomo co pierwsze. Ale musi być tym elementem, bo jest on potrzebny, bo on wzmacnia właśnie jakby i organizm, ale wzmacnia też naszą psychę. Buduje relacje, daje nam to poczucie szczęścia, te wszystkie endorfiny, tak? Ogólna satysfakcja.
Oczywiście ja teraz powiem jako kobieta, bo mi się wydaje, że niezależnie od tego, ile kobieta ma lat, ile ma zmarszczek na twarzy i jak bardzo ma świadomość tego, że jej ciało się zmienia, jeżeli ma partnera, który chce ją dotknąć, oglądać, chce być przy niej, to jest też coś, co bardzo poprawia własną samoocenę.
Absolutnie. To jest bardzo ważne.
Ja myślę, no bo to w drugą stronę też to idzie.
Tak, no bo to mężczyzn też dotyczy, to nie tylko kobiet. Ale to pozwala nam znowu wchodzić jakby głębiej w te relacje.
Bo rozmawiamy o dobrych relacjach, proszę Państwa. Nie rozmawiamy o problemie, kiedy w związku są problemy. Znaczy nie rozmawiamy o takim związku, w którym są problemy. Zakładamy, że to jest związek, w którym jest wszystko okej, bo może być tak, że nie wiem, małżonkowie, partnerzy unikają seksu, ale z zupełnie innych powodów, prawda? Facet się tłumaczy ciągłym przemęczeniem, babka mówi, że jest po menopauzie, etc. i tak dalej i nie mamy ochoty. A tutaj to wcale nie musi tak być, tylko będą zupełnie inne powody. My rozmawiamy o takim wzorcowym związku, kiedy to wszystko gra i kiedy można dalej korzystać z życia.
Ja muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo już to w przerwie w zasadzie...
Można, tak, bo stwierdziliśmy, że można.
Tak, można, właśnie.
Można.
Przychodzą mi do głowy jeszcze tacy pacjenci jakby z tej mojej działki geriatrycznej, czyli to są osoby powiedzmy 80-85+, gdzie żona lub mąż, ale częściej jednak żona wspomina o tym, że mąż bardzo napiera na tę sferę seksualną, wiele o tym mówi, dowcipkuje na ten temat, ma potrzebę ciągłego jakby takiego demonstrowania, że jest ciągle aktywny seksualnie, a żona gdzieś tutaj unika, to jest, bo to tak jest częściej, taka relacja. Ja jestem ciekawa, czy tacy pacjenci też trafiają do Jarka.
Nie, to pewnie, właśnie, panie doktorze, tak. Dlaczego unika? Bo zawsze unikała, czy zaczęła unikać?
No to właśnie, to jest pytanie, czy zawsze unikała, czy dopiero teraz zaczęła unikać. Jeżeli zawsze unikała, to jednak nie jest z kategorii chyba tych relacji, w których wszystko jest dobrze, bo zazwyczaj takim fantastycznym barometrem tak naprawdę tego, co się dzieje w związku, jest seks. Jak przestaje nam się chcieć i udawać, to z dużym prawdopodobieństwem relacyjnie właśnie coś nie gra. Natomiast z biegiem czasu, to o czym wcześniej przed przerwą mówiliśmy, kiedy zmienia się nasza fizjologia, to ważne jest, żebyśmy umieli dopasować aktywność seksualną do tego, jakie ograniczenia ewentualnie są w naszym ciele. Bo kiedy zacznie się pojawiać suchość pochwy, kiedy zaczną się pojawiać zaburzenia erekcji, kiedy zaczyna spadać nam poziom testosteronu, więc mamy jakby obniżony popęd, czy też ta erekcja nie może być pełna, to z tym się musimy zmierzyć, bo to jest konkretne ograniczenie, które nam uniemożliwi.
No i jeżeli wtedy odpowiemy sobie na pytanie, czy palimy, czy jemy tłusto, czy używamy cukru za dużo, czy nie mamy aktywności fizycznej na przykład, to może być odpowiedź na te sprawy związane na przykład z erekcją albo z tymi rzeczami, o których pan mówi.
Na przykład.
Często faceci pewnie nie myślą w taki sposób, prawda? To jest ostatni chyba moment, kiedy zaczynają szukać winy u siebie na talerzu, w swoim sposobie życia, w swoim sposobie, nie wiem, podchodzenia do problemu, do stresu, który zabija i tak dalej. I nagle nie wiem, gość, nie wiem, 68-72-latek nagle nie widzi tego, co robił przez ostatnie 25 lat, a jeżeli robił tak, jak teraz powiedziałam, czyli piwko, czyli goloneczka, czyli...
Niehigienicznie w każdym razie.
Niehigienicznie, to on nie będzie kasanową.
No nie.
Nie będzie. Nie czarujmy się, pani doktor.
No nie ma szans.
Nie ma szans.
Nie ma szans, no bo miażdżyca niestety dotyczy
program.
Wszystkich właśnie naczyń.
Powinniśmy skończyć program i wyjść.
Miażdżyca dotyczy wszystkich naczyń, ale po to między innymi mamy leki, żeby zacząć leczyć chorobę podstawową. Tak, niezależnie od tego, jaka ona jest.
W wieku 78 lat.
A może i wcześniej.
Ale nie, no żartuję właśnie teraz, bo teraz to jest właśnie taki problem, że to może pracujemy sobie na tą swoją, że tak powiem, na ten swój erotyczny wizerunek po 60 w wieku senioralnym, no bo to jest audycja starszaki dla seniorów, pracujemy sobie w wieku lat 40, 30,
no,
50.
Zaczynamy bardzo szybko. Ale to, o czym przed chwilą właśnie...
A kiedy się zaczyna opadać nam chęć i kiedy przestajemy na przykład
A to zależy. No to jest jednak indywidualne. Bo to zależy od właśnie chociażby gospodarki hormonalnej. Tu musimy też oczywiście zauważyć tą różnicę płciową między kobietami a mężczyznami, bo to jednak trochę inne hormony decydują o tym, jak bardzo nam się chce i kiedy nam się chce.
Bardzo inne?
I czego?
Bardzo zasadniczo.
Bardzo zasadniczo. Stąd są właśnie tak naprawdę te dysproporcje. Umówmy się, mało jest takich relacji, takich związków, w którym partnerzy są ze sobą idealnie dopasowani, mężczyzna i kobieta. To jest ciężka praca, żeby się dopasować. Ale to, o czym pani redaktor powiedziała, my sobie właśnie zaczynamy tak naprawdę bardzo szybko. Po 20 zaczynamy sobie zapracowywać powoli, szczególnie teraz na to, jak pęd, kariera, stres, zmęczenie, niewyspanie, dieta, alkohol, papierosy. To wszystko się przyczynia. Co więcej, myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, że...
Znaczy ja myślę, że 20-latkowie nie myślą o tym, że teraz zaczynają pracować na to, że w wieku 60 lat będą mieli problemy. Tak myślę.
Z libido swoim.
Z libido, na
bo nie mają do tej pory, to tak, myślą, tak, że tak będzie cały czas.
Dlaczego mają mieć? A to nieprawda. To tak jak jest z zaburzeniami erekcji, bo to o tym współwystępowaniu chorób, o którym mówiliśmy. Przecież między innymi pierwszym objawem problemów lipidowych są zaburzenia erekcji, tak, u mężczyzn. Najcieńsze naczynia krwionośne, które mamy w naczyniu, one się znajdują w penisie, więc pierwsze, które się zaczną zapychać, są właśnie tam. I często tak się zdarza, że pacjent, który przychodzi do mnie z zaburzeniami erekcji, kiedy wykonujemy badania podstawowe, nagle się okazuje, że jego gospodarka lipidowa jest mocno zaburzona.
No, trzeba się będzie zastanowić nad tym tematem, panowie. Pani doktor, za zastanawianie się w ogóle czymś dobrym się może skończyć? Faktycznie pani...
Nie, ja bym chciała, żeby się przestali zastanawiać, tylko zaczęli się badać i leczyć. No tak, no dokładnie. Przecież mówiłyśmy na temat badań profilaktycznych gdzieś na początku roku i nawet przyszedł, miałam taką sytuację w gabinecie, że właśnie przyszedł pacjent, ale pani mówiła, że w tej liście badań podstawowych jest to, to, to i to i teraz zgodnie z tą listą trzeba było wszystko pozlecić. I mnie to cieszy, że ktoś skorzystał i chciał takie badania wykonać. Natomiast naprawdę, zobaczcie państwo, lipidogram, morfologia, badania
glukoza,
poziom ALAT, ASPAT, czyli próby wątrobowe, kreatynina, czyli oznaczenie wydolności nerek. To są naprawdę badania podstawowe, TSH tarczyca. To nie jest żadna filozofia. A przecież zanim pacjent trafi do seksuologa, to tak naprawdę on powinien iść już z tym pakietem badań do ciebie. Tak naprawdę.
Tak naprawdę tak, a często się jednak zdarza, że zaczynamy
od badań. Bo oszukujemy się, że jesteśmy ogólnie zdrowi, tylko mamy problem z seksem. A jeżeli ktoś jest ogólnie zdrowy, to może mieć problem z seksem?
Jeżeli ten problem jest umiejscowiony w psychice, wtedy tak.
O właśnie. Mhm.
Satysfakcjonujący seks po 65 roku życia to nie mit, to nie bajka, to po prostu...
życie.
Jak często, znaczy, czy seniorzy mogą uprawiać seks na przykład codziennie?
Jeśli mają takie potrzeby i ich organizm na to pozwala, to czemu nie?
Takie pytanie usłyszałam, jak odwiedziłam ostatnio wspaniałe seniorki. Pozdrawiam wszystkie. Na Biskupiej Górce odbył się wernisaż, o którym obiecałam, że powiem. Dlatego zaczynam teraz trochę o tym wernisażu. Wernisaż nie aktów kobiecych ani męskich, ale wernisaż pięknych miejsc gdańskich, które fotografowały panie i panowie również. I pokazane były fajne zdjęcia. Zaczęłyśmy rozmawiać. I zaprosiłam je do pani do słuchania. Opowiadałam, że jest taka audycja. Część z nich zna tą audycję. Panią doktor bardzo serdecznie pozdrawia.
Dziękuję pięknie.
I jak się dowiedziały, jaki będzie temat i że będzie pan doktor Jarosław, seksuolog, psycholog i w ogóle jak będziemy rozmawiać o tym, no to od razu usłyszałam takie właśnie pytanie. Bo wiesz co? I oczywiście jedna pani zadawała to pytanie drugiej pani, etc. Powiedziałam, że zapytam o to, czy codzienne kontakty cielesne, czy taki właśnie, czy to jest jakoś wykluczający się rodzaj kontaktów, nie wiem, w związku z wiekiem właśnie u seniora. Nie ma czegoś takiego. Ja powiedziałam, nie wiem. Słuchajcie, no na razie jeszcze nie wiem, ale chyba tak.
Drodzy Państwo, seksualność to nie jest tylko seks penetracyjny, tak? To jest też okazywanie sobie po prostu czułości. To jest też czerpanie z tego satysfakcji, no także seksualnej. Więc to sobie możemy dawać bardzo często. Jeżeli mamy możliwości organiczne po 70, 80 do tego, żeby uprawiać codziennie seks i nie ma innych przeciwwskazań, alleluja i do przodu.
Długie przerwy w kontaktach też intymnych nie sprzyjają poprawie jakości życia seksualnego. Dlatego zachęcamy seniorów do uprawiania seksu, niekoniecznie codziennie. I pytanie o antydepresanty. Jaki to ma wpływ od pani albo od pana? Panie doktorze?
No ogromne. Niestety większość leków, które są powszechnie stosowane, oni obniżają libido. U części mężczyzn wiąże się to obniżenie nie tylko ze spadkiem chęci do uprawiania seksu, ale także ze zdolnościami do utrzymania erekcji. Na szczęście jakby są nowe grupy leków, które działają też dobrze, ale w mniejszym stopniu obciążają organizm. Więc jeżeli w skutkach ubocznych obserwujemy czy mocny spadek popędu seksualnego, czy też zdolności samych seksualnych, winniśmy to zgłosić lekarzowi prowadzącemu, bo jest możliwość zmiany preparatu.
Można też zmienić preparaty w leczeniu nadciśnienia. Też pamiętajmy o tym, dlatego że jest taka grupa dosyć powszechnie stosowana w nadciśnieniu i w leczeniu zaburzeń rytmu, beta-blokery. I tu niestety jakby unikamy, staramy się przynajmniej unikać w tej grupie młodszej, senioralnej, żeby potem właśnie nie zbierać powikłań. Także jeżeli ktoś, jakiś pacjent zauważa, że coś się dzieje wyraźnie po włączeniu leku, to też powinien to zgłaszać swojemu lekarzowi, że coś się dzieje, żeby się nie wstydzić, żeby powiedzieć, jaki... Bo często pacjenci mówią, że źle toleruje ten lek. Jak się dopytujemy, jaka jest, na czym polega ta zła tolerancja, żeby wiedzieć, co się dzieje z pacjentem, to często tej takiej jasnej odpowiedzi unikają. A trzeba po prostu, bo w działaniach ubocznych tak naprawdę jest to opisane. Więc no, my też wiemy, jak te ulotki i te działania uboczne leków wyglądają, więc trzeba o tym po prostu mówić.
No najczęściej właśnie przecież te kardiologiczne, neurologiczne i cała masa z zakresu psychiatrii niestety wpływa bardzo negatywnie.
Czyli te leki i suplementy poprawiające funkcje seksualne, ostatecznie możemy powiedzieć, brać, nie brać, brać pod kontrolą
lekarza. Bez konsultacji lekarza,
nie,
absolutnie ostrożnie. Nie brać.
Na pewno nie od kolegów
na
gdzieś
pewno nie od sąsiada, nie od kolegi.
Ani z internetu.
Tak.
Pan Tadeusz pisze tak, proponuję pozamieniać tabliczki na drzwiach u lekarzy, na przykład geriatra na seksuolog. To dla tych pacjentów, którzy nie mają odwagi.
Dobry pomysł.
Tutaj
pomyślimy, dopiszemy.
Ja bym się chyba pogubiła wtedy.
Dokładnie. Podobno wydolność faceta można porównać do pociągu. Do 30 roku życia osobowy staje często i na długo. 30-50 ekspresik, rzadziej i na krócej. Po 60 parowozik. Staje. Przepraszam. Panowie i panie, macie poczucie humoru i bardzo dobrze, bo trzeba się śmiać, trzeba się kochać, mimo że to tak jak pan doktor powiedział, to się zmienia, bo to nie będzie tak jak...
No bo to trochę jak z tym pociągiem, że będzie...
Dążymy do parowoziku po prostu.
Ale że krócej i szybciej. Ale dlaczego później często bywa krócej i szybciej? Dlatego, że robimy sobie za długie przerwy, drodzy państwo, pomiędzy stosunkami.
I nie dlatego, że stajemy na każdej stacji.
No właśnie.
Na przykład.
No ale proszę państwa, ja pamiętam taką sytuację, jeszcze będąc młodą lekarką. Czyli temat seksu teoretycznie w gabinecie lekarskim był poruszany, ale on również był krępujący dla mnie, bo ja jeszcze wtedy kompletnie nie wiedziałam, jak na te tematy z pacjentami rozmawiać.
Ale nie czerwieniła się pani?
Nie wiem, bo siebie nie widziałam, jasne, ale być może tak. No i pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie na rynek wchodziły leki poprawiające jakby tą sferę seksualną u mężczyzn i jeden z pacjentów tak zagaił delikatnie, tak oczywiście patrząc w biureczko tutaj, nie nawiązując kontaktu wzrokowego z pacjentem i on tak powiedział, bo pani doktor, bo my z żoną to już mamy po 78 lat, ale w niedzielę po kościele zawsze razem. Mhm. Piękne.
Piękne.
Apetyt na seks trwa. Państwo piszecie 603-06-06-06, ale chyba trochę mniej piszecie niż na
zawstydzili
tematy.
Się, zawstydziliście tak jak ja te 20 lat temu w gabinecie.
Tak się chyba troszeczkę zawstydziliście państwo i myślę, że to jest właśnie jeszcze jeden dowód na to, że może lubimy to robić, a niekoniecznie mówić o tym. I to też
znaczy,
tak
mnie naprawdę zastanawia fakt, jak są wykłady dla seniorów na temat seksualności i zaburzeń w sferze seksualnej. To są zawsze pełne sale i zobacz, ile jest pytań wtedy tak naprawdę z sali, że ludzie nagle w
nie
grupie...
Wstydzą się?
Nie.
Wstają.
Nie, pytają, ci, co pyta. Się wstydzą, podejdą po.
Tak, aha, ale, oni podejdą do,
ale podejdą.
Ale jest grupa, która będzie zadawała pytania i jak się pierwszy pacjent zgłosi, przełamie, nie pacjent, tylko wtedy słuchacz, przełamie jakby wstyd za grupę, to potem te pytania z sali idą. Naprawdę. I to idą różne pytania. Naprawdę. I kaliber tych pytań. Bardzo intymne czasami są te pytania. Czyli pacjenci, jeżeli...
A może pani pamięta?
No
jedno,
nie,
dwa, trzy pytania takie właśnie, bo tutaj państwo tak. Na razie piszecie o tym, co
no
się
ja
na rondzie w
kwaszczynie
dzieje.
Takie małżeństwo kiedyś, które zapytało się, państwo mocno po 70, aha, moim zdaniem, w Akademii Seniora, którzy jasno zapytali, jakich preparatów mogą używać, żeby poprawić jakość życia seksualnego i wtedy, bo to był też między innymi wykład na temat tego właśnie, jakich preparatów można używać, jakich kremów, jakich lubrykantów, żeby sobie tę jakość życia seksualnego w pewnym wieku poprawiać. Bardzo jasno te pytania były zadawane. Właśnie też pytania odnośnie jak często. Czy to jest jakieś ograniczenie, czy częstotliwość z wiekiem musi się zmniejszyć?
Nie tak, musi. Właśnie, czy sobie nie zaszkodzą? Tak,
tak
czy na to
tak,
sobie
jest
mogą pozwolić?
Jest trochę lęku, tak. Jest trochę lęku. Ale ta odwaga była, bo tych pytań naprawdę jest zawsze sporo,
jest,
a tak jak mówię, że zawsze jest potem, zawsze po wykładzie, grupka pacjentów, która otacza Jarka i to są tak zwane właśnie pytania w kuluarach, gdzieś tam szeptem i one też, to nie są też pytania, które dotyczą jakiegoś takiego ogólnego stanu. Tylko
to są
bardzo konkretne,
bardzo
dotyczące
wprost, tak.
Jakiegoś bardzo konkretnego no. Związku i układu między dwojgiem ludzi.
I wtedy częściej właśnie w kuluarach niż rzucone w grupę, szczególnie jeżeli ktoś mówi o swoim intymnym problemie, no co jest gdzieś tam zrozumiałe. Niemniej ta otwartość do zadawania pytań ogólnych absolutnie jest.
Okazuje się, że mężczyźni, którzy uprawiają seks co najmniej raz w tygodniu, charakteryzują się gorszym funkcjonowaniem układu krwionośnego niż mężczyźni nie angażujący się w aktywność seksualną. Takie zdanie. Kłopoty zdrowotne pojawiają się u nich prawie dwa razy częściej. A kobiety na przykład, którym współżycie sprawia wiele przyjemności, były 5 lat później mniej narażone na ryzyko nadciśnienia niż panie, którym seks nie wydawał się aż tak zadowalający. Na przykład. Takie są też badania. Wierzyć w takie badania, czy sprawdzać to, że tak powiem, indywidualnie na każdym...
To strasznie obaliło to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy.
No tam chyba jakiś błąd w druku albo...
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Michigan. Także tak
jaką grupę ludzi badali?
A no właśnie.
Że osoby nieuprawiające są zdrowsze od tego, co uprawia raz w tygodniu?
Dla kobiet satysfakcjonujący seks może być za to źródłem społecznego i emocjonalnego wsparcia, które wiąże się z wyższym poziomem dobrostanu, a w konsekwencji z lepszym funkcjonowaniem układu krwionośnego. Ponadto ich zdrowiu sprzyjają hormony wydzielane w ciele podczas orgazmu.
No i tutaj jakby to stwierdzenie obala to pierwsze zdanie, które pani redaktor zacytowała.
No właśnie, naukowcy zawsze coś tutaj...
Namieszają.
Tak jest. Coś tu jest... Zawsze pozostaje szufelka z żarem na starość. Adam, to taki żarcik. Będziemy się żegnać. Było mi miło rozmawiać z panią dr Dagmarą Wiewórkowską-Garczewską, geriatrą internistą i z panem doktorem Jarosławem Zabojszczem, psychologiem, seksuologiem. Doktorem, dobrze powiedziałem? Dobrze. Wszystko się zgadza. Zabojszczem. Do usłyszenia i do spotkania z panią doktor za tydzień, w czwartek. Ja się już kłaniam. Anna Rębas, dziękujemy bardzo za uwagę.
Dziękuję pięknie.